języku. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Stałem właśnie od stołu, więc to nie z mozołu. Mam zaciśnięte wargi zgłodniałych Mongołów. Słucham nie słów, lecz dźwięku, więc nie z myśli fermentu. Mam odstające uszy naiwnych konfidentów. Wszędzie węsze bandytów, więc nie dla kolorytu. Mam.
Ja wybierając los mój, wybrałem szaleństwo.
Widzę kształt rzeczywisty w sensie istotnym i to mnie czyni wielkim oraz jednokrotnym w odróżnieniu od was, którzy państwo wybaczą. Jesteście wierszem idioty, odbitym na powielaczu. Jesteście wierszem idioty, odbitym na powielaczu.
Kim był? Już za życia otoczony był swoistą legendą, nad tworzeniem której pracowicie czuwał. Z przekory i z przekonania, z buntu przeciw światu, z nadmiaru talentu, który trwonił bezprzykładnie, uwielbiał szokować i zaskakiwać. Odczuwał ciągłą potrzebę mierzenia się z czymś nieznanym, z czymś nowym. Uwikłany w sprzeczności, chimeryczny, wieczny aktor popadał w coraz większe frustracje i chorobliwe przygnębienie. Wielorakość uzdolnień i zainteresowań, zderzona z jego pasją życia i brakiem sztywnych ram wychowania, sprawiały, iż w żadnej dziedzinie nie odnalazł się w pełni i w każdej odczuwał niedosyt twórczy.
A mój świat istotny to ten zegar, który mi w głowie idzie bez przerwy, nawet podczas snu. Wolałbym śmierć po tysiące razy, ale ja nie mogę umrzeć. Takie jest prawo wobec nas, szalonych, cierpiących bez winy. Jesteśmy torturowani jak najgorsi zbrodniarze, a umrzeć nam nie wolno, bo społeczeństwo jest dobre, bardzo dobre i dba o to, byśmy się nie przestali męczyć przedwcześnie. Ha.
Urodził się w Warszawie w środowisku elity duchowej narodu. Jego ojciec, Stanisław Witkiewicz, dziś nieco zapomniany, a na pewno przyćmiony sławą syna, uchodził w swoim czasie za jednego z najwybitniejszych krytyków literackich. Matką Witkacego była Maria z Pieczkiewiczów, znana pianistka, zaś chrzestnymi Helena Modrzejewska oraz Bajarz Sabała. Do szkół nie chadzał. Uczył go ojciec i wybitni naukowcy oraz artyści bywający w domu Witkiewiczów. Jako posag na całe życie pozostała mu wielka indywidualność. Posiadał talent malarski, w muzyce słuch absolutny i równe absolutne czucie rytmu i melodii. Fascynuje go i pochłania teatr. Wreszcie wszystko porzuca i poświęca się filozofii.
Moich myśli nie znoszę już. Nie znoszę. A myśleć muszę w kółko jak maszyna. I nie wiem, na którą godzinę, którego dnia jest nastawiona. Nie wiem, kiedy pęknie. I czekam. Bez końca czekam. Czasem myślę, że już nie może dłużej trwać ta męka. Ale nie. Przychodzi dzień, noc, znowu dzień. Potem chloral, morfina, syn pełen koszmarów. I to straszne obudzenie się z tym poczuciem, że wszystko zaczyna się na nowo. I tak ciągle, ciągle.
Powiedzą wam, że kochałem, a to przecież znaczy, że żyłem. Oni każdy dzień wam posłużą, o powrotach znikąd powiedzą, zaufali ptasim podróżom, a to przecież znaczy, że wiedzą.
Niezwykłej bujności artystycznej towarzyszy niepokój i gorączka życia w ogóle. Nie najlepiej układa mu się małżeństwo. Wysoki i przystojny, upozorowany na demoniczność, na każdym kroku wplątuje się w przygody, romanse i wielkie miłości, portretując je potem bez żenady w swoich utworach. Sięga po alkohol i narkotyki, a choć tworzone pod ich wpływem obrazy i utwory nazywa eksperymentowaniem na sobie samym, tak naprawdę trudno mu zapanować nad nałogiem. Energia twórcza znacznie się osłabia. Jest przygnębiony i zniechęcony. Obrażony na wszystkich, którzy nie akceptują jego sztuki i jego życia.
Stan mój jest wprost okropny. Chęć śmierci nie opuszcza mnie ani na chwilę. Wyrzuty strasznie gnębią mnie i żadnego wyjścia absolutnie nie widzę. Znoszenie tej męki jest nad moje siły i jedna śmierć może to rozwiązać. Chcę mieć cyjanek potasu, dlatego żeby w każdej chwili być panem swego życia. Gdybym kończył, to nie chcę się strzelać, bo to niepewne i można chybić i być odratowanym. Gdybym to zrobił, to z rozmysłem i na pewno. I już wrócić bym nie chciał za żadną cenę, bo jeśli żyć nie chcę i nie będę mógł, to i tak to potrafię zrobić. Tylko będzie to dla mnie przykrzejsze. Stan mój z dniem każdym coraz okropniejszy. Dziś miałem znowu atak manii samobójczej. W nocy spać nie mogę, a w dzień staram się pracować, co wydaje mi się ohydną komedią i napawa tylko okropnym wstrętem do życia i dalszego ciągnięcia nie wiadomo po co tej strasznej egzystencji. Niczego tak nie pragnę, jak nie istnieć. Nic już po sobie więcej zostawić nie mogę, jak to, co zrobiłem. Nic nie wierzę w moją twórczość, ale nawet to pisanie wydaje mi się jakoś marną farsą wobec tej nicości, którą widzę przed sobą. Każdy dzień wlecze się jak zmora. Ratować się może człowiek, który ma choć cień wiary. Ja nic. Ani sił, ani wiary, ani sensu żadnej rzeczy. Myślę, że nic takiego nie ma, co by mnie mogło uratować. Wstręt do zmarnowanego z własnej winy życia. Za późno na wszystko. Ruina wszelkiej wiary. Cóż te lata znaczą wobec tego? I starość. Czuję się już starym i zaczynać na nowo nie mogę.
Być wiecznie spadającą gwiazdą, która nigdy spaść nie może. A jednak 18 września 1939 roku Witkacy w przejmująco tragicznych okolicznościach popełnia samobójstwo. Jego ostatnia towarzyszka z zakończonej tragicznie wędrówki czy ucieczki na wschód mówiła: zdrowie jego pogorszyło się. Fatalnie znosił trudy pieszej podróży. O samobójstwie myślał już chyba od początku wojny, ale ostateczne załamanie przyszło 17 września. Znajdowaliśmy się już wtedy na Wołyniu. Noc spędziliśmy w leśniczówce we wsi Jeziory. Całą noc nie spał. Udawał tylko, że śpi i zachowywał się bardzo spokojnie. Trzymał mnie cały czas mocno za rękę, ale ja też nie spałam, tylko udawałam i czułam każdy jego choćby najmniejszy ruch. W milczeniu panowało wielkie napięcie. Następnego dnia zaprowadził mnie w głąb lasu. Wybrał miejsce pod ogromnym dębem. To będzie tu, powiedział. Dał mi do połknięcia truciznę. On przeciął sobie żyły. Kiedy odzyskałam przytomność i obróciłam głowę na bok, zobaczyłam, że on leży obok. Na szyi miał malutką plamkę. To tędy uciekło z niego życie. Przeciął sobie tętnicę szyjną. Kiedyś mi mówił, że to najskuteczniejszy rodzaj samobójstwa.